Kościele w Polsce w tym i przyszłym roku realizujemy program duszpasterski pod tytułem Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Sprawując mszę świętą w dzisiejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego, zechciejmy zatem spojrzeć na Eucharystię, tę, w której uczestniczymy codziennie, w kontekście hasła tego roku, w kontekście związku Eucharystii z Duchem Świętym. Bowiem o Eucharystii najczęściej mówi się i słusznie w związku z osobą Jezusa Chrystusa, wszakże jest to Jego bezkrwawa ofiara, ofiara męki, śmierci i zmartwychwstania. O tym też najczęściej pisze się w literaturze teologicznej. Natomiast bardzo rzadko są szersze, pogłębione refleksje o roli Ducha Świętego w Eucharystii. Dlatego dobrze by było na to zwrócić uwagę, szczególnie dziś. Bowiem we mszy świętej, może nie zawsze na to zwracaliśmy uwagę, ale imię trzeciej osoby boskiej jest wymieniane niemal co chwilę. Prześledźmy zatem pokrótce przebieg mszy świętej, aby uwrażliwić siebie na obecność, na przyzywanie Ducha Świętego w tej szczególnej formie naszego doświadczenia bliskości Jezusa, jakim jest Eucharystia. Mszę świętą rozpoczynamy znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Spośród kilku możliwych pozdrowień, jakie celebrans może użyć we mszy świętej, pierwsze, które jest parafrazą słów świętego Pawła, bodaj z listu do Koryntian, brzmi: miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Zaraz potem, po akcie pokuty, w którym jest znowu kilka do wyboru, kilka aktów pokuty, w jednym z nich też jest na przykład wezwanie: Panie, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. W innym: Panie, Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się stawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Po akcie pokuty mamy hymn Chwała na wysokości Bogu, w którym dwukrotnie kończy się przyzwaniem imienia Ducha Świętego. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu następuje tak zwana kolekta, czyli modlitwa zbierająca modlitwy wiernych, którą kapłan w imieniu zgromadzonego ludu Bożego wypowiada. I niezależnie od takich okoliczności jak dzisiejsza, w której imię Ducha Świętego i tajemnica zesłania Ducha Świętego jest tutaj expressis verbis wymieniona, to zawsze w każdej kolekcie, czy każda kolekta kończy się aklamacją: przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Dalej mamy wyznanie wiary, w którym imię Ducha Świętego pojawia się dwukrotnie. Zerknijmy do tekstu. Najpierw jest mowa o tym, że za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Na te słowa skłaniamy głowę, a w uroczystość Bożego Narodzenia i Zwiastowania Pańskiego wszyscy zgromadzeni na mszy świętej przyklękają dla podkreślenia czci tajemnicy wcielenia. Nieco dalej padają słowa, które w przeszłości były źródłem licznych konfliktów, zwłaszcza z Kościołem na Wschodzie, a mianowicie wyznajemy wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Właśnie to słynne filioque, pochodzenie Ducha Świętego, było przedmiotem z dość ożywionych sporów teologicznych, które do końca nie wybrzmiały do dziś. Imię Ducha Świętego kilka razy pojawia się w każdej z kilkunastu form modlitwy eucharystycznej, jakie mamy do wyboru. Najczęściej, zwłaszcza w codziennej liturgii, sprawowana jest msza święta z użyciem drugiej modlitwy eucharystycznej, tej najkrótszej, i na nią zwróćmy uwagę. Najpierw jednak mamy prefację. W mszale jest kilkadziesiąt różnych prefacji w historii, było ich nawet kilkaset. To uroczysty wstęp do modlitwy eucharystycznej, zwany prefacją, i w niektórych z nich, zwłaszcza jak za chwilę usłyszymy, na uroczystość zesłania Ducha Świętego pojawia się imię trzeciej osoby boskiej. A w samej modlitwie eucharystycznej, drugiej, którą czynimy przedmiotem naszej refleksji, znowu pojawia się imię Ducha Świętego w momencie tak zwanej epiklezy, kiedy kapłan, wyciągając dłonie nad darami ofiarnymi, mówi: uświęć te dary mocą Twojego Ducha. Przyzwanie Ducha Świętego, aby uświęcił dary złożone na ołtarzu, aby Jego mocą te dary stały się ciałem i krwią Chrystusa. Zaraz po przeistoczeniu, w takiej części nazwanej anamnezą, także jest przyzwanie Ducha Świętego. Kapłan, modląc się do Boga Ojca, zwraca się słowami: pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. To już kolejny raz słyszymy imię Ducha Świętego we mszy świętej. Jeszcze raz imię trzeciej osoby boskiej pojawia się w kończącej modlitwę eucharystyczną, tak zwanej doksologii, uroczyście śpiewanej najczęściej przez celebransa. Czasem ten uroczysty ton udziela się wiernym i zdarza się, że w niektórych parafiach także wszyscy śpiewają doksologię, co jest oczywiście nadużyciem, bowiem liturgia nie przewiduje takiej sytuacji. Wyraźnie jest powiedziane na czerwono, tu w mszale jest napisane: kapłan bierze patenę z hostią i kielich i podnosząc je mówi bądź śpiewa. Kapłan, nie lud wierny, a lud wierny ma odpowiedzieć amen. Kapłan zaś mówi: przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Potem następuje modlitwa pańska, do której także wezwanie nierzadko jest przyzwaniem imienia Ducha Świętego. Na przykład dzisiejszą uroczystość mamy wezwanie, wprowadzenie do modlitwy pańskiej, używane także na co dzień, a mianowicie: otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się wołać. I znowu właśnie mamy po raz kolejny imię Ducha Świętego. Tuż przed Komunią Świętą, kiedy wierni śpiewają Baranku Boży, kapłan odmawia prywatną modlitwę, są dwie wersje, i w tej dłuższej wersji kapłan mówi: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu, i tak dalej. No i wreszcie po raz ostatni wyraźnie imię Ducha Świętego jest przyzywane w końcowym błogosławieństwie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W sumie we mszy świętej, niezależnie od liturgii słowa, niezależnie od innych zmiennych części, a więc także kolekty tej modlitwy, która nierzadko przyzywa Ducha Świętego nie tylko w zakończeniu, ale w swojej treści, Doliczyłem się w sumie, że we mszy świętej imię Ducha Świętego pojawia się co najmniej 10 razy. To pokazuje, jak ścisły jest związek trzeciej osoby boskiej z najważniejszą dla nas tajemnicą wiary, jaką jest Eucharystia. Eucharystia jest bowiem pamiątką, a zarazem uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a więc całego misterium paschalnego, całego zbawczego wydarzenia, które byłoby niemożliwe bez zaangażowania trzeciej osoby boskiej, w którym nasze uczestnictwo byłoby niemożliwe, gdyby Duch Święty nie dysponował naszych serc na przyjęcie tych darów. Dlatego święty Jan Paweł II, którego często mądrości przytaczamy, w jednej z katechez środowych, dokładnie z 13 września 83 roku, powiedział takie słowa: między paschalną ofiarą Chrystusa a zesłaniem Ducha Świętego istnieje rzeczywiste powiązanie. Skoro zaś zbawcza ofiara Chrystusa odnawia się w sposób mistyczny w Eucharystii, nie trudno stwierdzić, że także ten sakrament wiąże się głęboko z darem Ducha Świętego. Kształtując Kościół przez swoje przyjście w dniu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty zarazem konstytuuje ten Kościół poprzez Eucharystię, orientuje go ku Eucharystii. Duch Święty Kościół, wspólnotę wierzących, orientuje, ustawia ku Eucharystii. Aby lepiej zrozumieć tę prawdę, która czasem, jak powiedziałem na wstępie, umyka naszej uwadze, trzeba zmienić i zmieniać także w świadomości naszych bliskich, bliźnich sposób myślenia i mówienia o Eucharystii. W kaznodziejstwie, w katechezie, w różnego rodzaju także popularnych publikacjach o Eucharystii mówi się językiem reistycznym, językiem rzeczowym. Tak jakby to było coś. Szczególnie słychać to teraz, kiedy jest sezon pierwszych komunii świętych, na każdym kroku na przykład słyszymy, że a, moje dziecko w tym roku bierze komunię świętą, a moje to w zeszłym roku wzięło komunię świętą. No ja nie mogę wziąć komunii świętej. Straszny, horrendalny, arogancki język wobec tajemnicy Eucharystii. To nie jest coś, rzecz, którą można wziąć. Komunia nie jest rzeczą. Komunia jest wspólnotą, jest więzią osobową. Nie można wziąć więzi osobowej. Można ją tworzyć, można ją budować, można w niej uczestniczyć. Ale taka więź zawsze zakłada drugą, żywą, realną osobę. Eucharystia to żywy, realny Chrystus, a nie rzecz. Nie można wziąć realnej osoby. Można się z nią zjednoczyć. Jeżeli tak spojrzymy na Eucharystię, że jest to żywa, realna osoba, to odkrywamy, że tym, który sprawia tę więź, jest Duch Święty, bo to o nim święty Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem powiedział, że jest duchem osobą, duchem miłością, jest osobową miłością. Tą miłością, jaka łączy Ojca i Syna. Jeżeli otwieramy się na tę osobę dar, osobę miłość, osobę Przenajświętszej Trójcy, w jakimś stopniu partycypujemy, uczestniczymy w tajemnicy Przenajświętszej Trójcy. Duch Święty jest tym, który ożywia. I warto zwrócić na to uwagę, co zresztą powiedział kiedyś znany w środowisku akademickim ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, zmarły w 93 roku, to kapłan z diecezji radomskiej. On w jednej z swoich książek o takim dość kontrowersyjnym tytule Technologia Ewangelii stwierdził, że Bóg dwukrotnie dotknął ziemskiej materii mocą Ducha Świętego. Raz stwarzając świat, i drugi raz, kiedy dokonuje się Eucharystia. W obydwu przypadkach dochodzi do związania niewidzialnego Boga z widzialną materią, a to dokonuje się mocą Ducha Świętego. Jeżeli więc Jezus poczuł się w Maryi z Ducha Świętego, wcielił się, dotknął materii, to tak samo mocą Ducha Świętego wciela się w pewnym sensie w chleb i wino, które składamy na ołtarzu. Mocą Ducha Świętego. Ktoś zauważył, że Pan Jezus w słowach ustanowienia Eucharystii nic nie mówi o Duchu Świętym. A zatem pytanie, czy mamy podstawy biblijne do tego, aby prosić Ducha Świętego, aby Jego mocą dokonała się przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Otóż mamy takie biblijne podstawy. Bo kiedy sięgniemy do listu do Hebrajczyków, to tam znajdziemy mianowicie taką interpretację ofiary Chrystusa, która ukazuje współudział Ducha Świętego w tym zbawczym wydarzeniu. Autor listu do Hebrajczyków bowiem zestawia starotestamentalną krwawą ofiarę z bezkrwawą ofiarą Chrystusa i stwierdza, że jeżeli tamta miała moc, jakąś moc oczyszczania, to o ileż bardziej, czytamy w liście do Hebrajczyków w rozdziale 9, wiersz 14, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków. A zatem nie jest to zupełnie bezpodstawne przyzywanie Ducha Świętego, aby uświęcił te dary, bo to On właśnie sprawia tę tajemnicę. I tak jak wspomniałem, Duch Święty nie tylko uświęca chleb i wino, które stają się ciałem i krwią Chrystusa, ale również, ponieważ jesteśmy Nim napełnieni, otwiera nasze serca na przyjęcie tej wielkiej łaski obecności Chrystusa. Jeżeli, jak uczy Kościół, Eucharystia sprawowana na ołtarzu jest ofiarą, pamiątką ofiary, uobecnieniem ofiary Jezusa Chrystusa i zarazem jest ucztą braterską, ucztą, która buduje Kościół, to uczta ta jest wyrazem miłości, a źródłem tej miłości jest Duch Święty. Podsumowując więc naszą refleksję, która ma nas uwrażliwić na misterium Ducha Świętego, które objawia się nie tylko w dzisiejszą uroczystość, ale na co dzień, w każdej sprawowanej Eucharystii, jeszcze raz przywołajmy słowa świętego papieża z cytowanej katechezy środowej, w której powiedział, że Eucharystia jest sakramentem tej odkupieńczej miłości, która wiąże się ściśle z obecnością i działaniem Ducha Świętego. Działaniem Ducha Świętego w misterium Eucharystii i w naszych sercach przygotowanych na przyjęcie tego daru.